dalsze opóźnienia się okazuje w oddaniu terminalu do użytkowania stwarzają ryzyko utraty milionów środków unijnych, które współfinansują inwestycje. Ostrzega tak Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o właśnie gazoport. Najważniejsze zarzuty to niewystarczający nadzór Ministerstwa Skarbu nad procesem budowy terminalu oraz nieprawidłowa realizacja zadań przez spółki Gaz System oraz PLNG. Mam teraz połączenie z panem Januszem Kowalskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa energetycznego, gazowego, mówiąc w skrócie. Witam serdecznie, panie Januszu.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Cześć Boże, no właśnie, jeżeli już Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, no to sprawy idą w złym bardzo kierunku, mówiąc tak lakonicznie.
No niestety, ojcze, no, wielokrotnie na antenie Radia Maryja o tym rozmawialiśmy, o bezpieczeństwie energetycznym i o niestety zagrożeniach związanych z realizacją tego projektu. A przypomnijmy radiosłuchaczom, że jest to jedyny realizowany przez rząd PO-PSL projekt dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. I brak realizacji tego projektu stawia pod wielkim znakiem zapytania jakąkolwiek zdolność negocjacyjną polskiego rządu w kontekście roku 2019, kiedy to kończy się jeden z kontraktów ważnych, kontraktów przesyłowych na gaz ziemny przez terytorium Polski, a w 2022 kończy się największy kontrakt, czyli kontrakt stulecia, tak zwany kontrakt jamalski na odbiór gazu ziemnego. Jeżeli my do tego czasu, a Rosjanie na pewno te dwie rzeczy ze sobą połączą, nie będziemy mieć jakiejkolwiek infrastruktury zdolnej do odbioru gazu ziemnego, a pamiętajmy, że przez gazoport w Świnoujściu jest, jak to się nazywa, około 5 miliardów metrów sześciennych gazu można, jak to się nazywa, odebrać, no to będziemy mieć dużym problemem.
No i poza tym, jak wychodzimy, nawet mówiąc tak wizerunkowo, że nie chcę mówić o szczegółach, że nawet takiego czegoś nie mamy, żeby takiego gazu od tylu lat budujemy, żeby przyjąć ten gaz, zabezpieczyć się, tylko gdzieś przewozimy go, prawda, do krajów ościennych, do krajów nadbałtyckich, bodajże do Łotwy, tak? Jeżeli się mówimy.
To znaczy nie, bo my tu rozmawiamy o innym typie gazu. To jest gaz ziemny możemy tylko wyłącznie, to o tym warto powiedzieć, możemy tylko i wyłącznie sprowadzić albo drogą lądową gazociągami, albo właśnie poprzez
cysterny,
statki typu Kuflex, to akurat około 217 metrów sześciennych. Właśnie taki jeden statek, jak wpłynąłby do gazoportu w Świnoujściu, umożliwiałby to wyładowanie i regazyfikację na około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To jest 1/3 zapotrzebowania i w sytuacji przecież dzisiaj bardzo napiętej na rynku międzynarodowym, kiedy to Rosja faktycznie prowadzi wojnę z Ukrainą i przecież w każdej chwili w sytuacji jakiegoś kryzysu większego dostawy gazu do Polski mogą być odcięte. I jeżeli nie mamy żadnej alternatywy sprowadzenia brakującego gazu z innego kierunku niż kierunek wschodni, to polska gospodarka może stanąć. Mogą stanąć się rafinerie, może stanąć przemysł. Nasz gaz taki krajowy wystarczy tylko i wyłącznie dla potrzeb zwykłych mieszkańców, ale to są naprawdę duże ryzyka ekonomiczne. Jest prosta jedna zasada. Najdroższy jest gaz ten, którego nie ma. Dlatego tak ważne, bo kontynuowanie rozpoczętego jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku ten projekt został rozpoczęty. W 2006 roku ja miałem akurat wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w realizacji tego projektu osobiście, między innymi z wiceministrem środowiska. Rysowaliśmy plany tego gazoportu w kontekście programów europejskich Natura 2000, tak aby można było zrealizować pomimo tych ekologicznych uwarunkowań tą inwestycję w województwie zachodniopomorskim. I dzisiaj mamy rok 2015, a więc 9 lat od rozpoczęcia inwestycji, bo pierwszy etap przedinwestycyjny jest najdłuższy. Nadal nie wiadomo, kiedy ten gazoport będzie uruchomiony. Kolejne terminy mijają. Kompromitacja ze strony ministra Skarbu Państwa jest tym wielka, że port Najwyższej Izby Kontroli po prostu miarzy nadzór nad tą inwestycją. Zresztą ja przedstawiałem kilka miesięcy taką tezę, że będzie nas dokładnie w tym okresie czekać właśnie kolejny zwrot z wykonawcą i duże problemy właśnie przy odbiorze tej inwestycji. I to jest niestety ogromny dramat, ponieważ Polska jako kraj, który nie potrafi dokończyć budowy ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa inwestycji, no traci w oczach całego międzynarodowego świata.
No i pytanie, po co mamy ministra skarbu, który nie potrafi mieć nadzoru wystarczającego nad budową? To nie jest jakieś mistrzostwo świata, to przecież budują kraje inne na tym stopniu rozwoju, prawda, co Polska.
No to jest oczywiście, dlatego mówię, no jest taka niestety tendencja zajmowania się rzeczami kompletnie drugorzędnymi w przestrzeni publicznej, natomiast te rzeczy fundamentalne, które dotykają bezpieczeństwa energetycznego polskiej gospodarki, dotykają bezpieczeństwa w ogóle ekonomicznego całej polskiej gospodarki, całego państwa. Te sprawy fundamentalne są traktowane po macoszemu i przecież Roki Ojczym rozmawiamy na ten temat już któryś raz i któryś raz mówimy, że nie wiemy, kiedy gazoport będzie uruchomiony, bo kolejna deklaracja pani premier Kopacz, kolejna deklaracja ministra skarbu czy ministra gospodarki jest deklaracją pustą. Termin jest przesuwany i dzisiaj niestety informacja o tym, że ten gazoport może być uruchomiony nawet w przyszłym roku, staje się coraz bardziej realna. To już nie są żarty. Już trzeba się nad tą sprawą na poważnie pochylić, bo każdy miesiąc to jest miesiąc przepłacania za drogi rosyjski gaz i płacenie Władimirowi Putinowi ogromnego haraczu za odbierany surowiec.
Tak więc, tak to wygląda. Jeszcze jedno pytanie, panie Januszu, bo teraz no, różnie mówi się o tej sytuacji dosyć nabrzmiałej, prawda, Polska, Rosja. Chyba to nie jest zdrada tajemnicy państwowej, ale jeżeli byśmy tak zakładali, że nagle, chociaż to nie jest w interesie Rosji, ale gdyby zakręciła kurki na przykład z gazem czy ropą, w jakim stanie będzie polska gospodarka? Czy mamy mocne, że tak powiem, sytuacje awaryjne wypracowane?
Jeżeli chodzi o gaz ziemny, mamy duży problem. Znaczy, mamy problem taki, że będzie nam brakować 2-3 miliardy metrów sześciennych gazu, znaczy zdolności technicznych do jego sprowadzenia z jego niż wschodni kierunek, nawet w wykorzystaniu tej infrastruktury, która jest, ale pamiętajmy, że po zachodniej stronie i na południu mamy także rosyjski gaz, więc jeżeli nam zabraknie gazu z kierunku wschodniego, to również w obszarze byłego NRD czy Czech i Słowacji też tego gazu nie będzie. I to jest zasadniczy problem. Pamiętamy rok 2009, ojcze, kiedy Rosjanie nam odcięli dostawy 2 miliardów metrów sześciennych gazu, a przecież nie mogliśmy ani tej 1000 metrów sześciennych gazu odebrać z gazociągu jamalskiego, którym w 2009 roku zostało przesłane 27 miliardów metrów sześciennych gazu do państw starej 15. To pokazuje też tą patologię, że ten gaz nawet często na terytorium Polski był, a nie mogliśmy ze względów kontraktowych go odebrać. Jeżeli chodzi o ropę naftową, tu jest troszeczkę lepiej, bo mamy naftoport, czyli mamy terminal naftowy w Gdańsku do odbioru ropy naftowej, ale cały czas ta baza umożliwiająca sprowadzanie z różnych kierunków, różnych gatunków ropy naftowej, bo tak trzeba kontraktować, jest cały czas niewystarczająca. No te opóźnienia w realizacji infrastruktury dla bezpieczeństwa energetycznego rządu PO-PSL są po prostu przerażające. Znaczy to jak mi ktoś zapytał się o to w 2007 roku, w listopadzie, kiedy premierem przestawał być Jarosław Kaczyński, to bym nigdy nie uwierzył w to, że po 8 latach nie będziemy mieć prostego odcinka gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią dokończonego, że nie będzie gazoportu, że nadal będziemy uzależnieni od rosyjskiego gazu. No naprawdę to nie są inwestycje, które przerastają możliwości techniczne polskich inżynierów i realizatorów. No ten nadzór po prostu jest tak sprawowany, jakby komuś naprawdę zależało na tym, żeby ten gaz nigdy do Polski z innego niż rosyjski kierunek nie płynął. To jest po prostu przerażające.
A może to się mieści się w takim tej odpowiedzi, że jak jeden z prominentnych polityków Platformy mówi teraz, że wojna z Rosji z Gruzją wtedy była ostrzeżeniem, ale żeśmy nie odczytali dobrze zachowania tutaj Rosji i tak dalej. To też podobnie może być w tym gospodarczym temacie, że są sygnały, są przecież ci, którzy mówią o tych prostych zasadach, a tutaj nikt nie wyciąga wniosków, żyje się tak, jak gdyby wszystko było, zawsze miało być dobrze i pięknie.
Znaczy tutaj się dotknął bardzo ważnej sprawy, bo ten sygnał był doskonale odczytany przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który rzeczywiście w sierpniu 2008 roku zatrzymał przysłowiowe czołgi rosyjskie pod Tbilisi, ale pamiętajmy, że z punktu widzenia interesów naszej gospodarki przez Gruzję, która jest państwem tranzytowym, płynie i wtedy też płynęła ropa naftowa akurat dla ukraińskich rafinerii. Ta ropa, która miała projektem Odessa-Brody, bo Gdańsk, który inicjował Lech Kaczyński, płynąć również do Polski. Innymi słowy, Lech Kaczyński nie tylko bronił suwerenności energetycznej Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i państw nadbałtyckich, ale przede wszystkim interesów żywotnych polskiej gospodarki. Tak samo jest również niestety w gazie. No, ta zdolność polskiego rządu do kapitulacji przed postulatami Rosjan była widoczna w październiku 2010 roku, kiedy faktycznie oddaliśmy 90% spraw związanych z infrastrukturą i z kontrolą kontraktową stronie rosyjskiej w ramach tak zwanej renegocjacji kontraktu jamalskiego. I powiem otwarcie, do tej sprawy trzeba będzie bardzo poważnie wrócić, bo to, co wtedy się wydarzyło w latach 2009-2010, czyli negocjacje rządu Donalda Tuska nad kontraktem jamalskim, no są jednym wielkim niebywałym skandalem.
No właśnie, i oby nie było za późno. Nie myślę tutaj, że coś będzie wielkiego, złego, jeśli chodzi o tutaj konflikt jakiś polsko-rosyjski, tylko chodzi nam o to, żeby no, nie było za późno. Nigdy nie jest za późno na tego typu rozwiązania, ale pewne umowy też działają z czasem, że prawda, nie jest tak, że z dnia na dzień to się dzieje, tylko musi upłynąć przynajmniej ileś tam miesięcy, żeby dany projekt wszedł w życie, a tu jest zawsze, już jesteśmy wtedy stratni.
Znaczy, ja tylko powiem jedną rzecz. Ja chciałbym zobaczyć polską gospodarkę w roku 2022, kiedy skończy się kontrakt jamalski bez rosyjskiego gazu. To jest naprawdę możliwe. Będziemy kupować tańszy nierosyjski gaz i potrzebna jest do tego nam infrastruktura. Naprawdę nie będziemy już wtedy musieli patrzeć się na wschód. Polska gospodarka będzie zdecydowanie bardziej efektywniejsza.
No i będzie ten oddech szerszy, prawda? Bezpieczniejszy. Dziękuję bardzo za komentarz.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie nasz gość, pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw, jak mogę nazwać, panie Januszu, bezpieczeństwa energetycznego.
Bezpieczeństwa energetycznego, dokładnie.
Tak, bo w całości mówimy. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.